Dzień dobry, z tej strony Magdalena Preiss, jestem nauczycielem angielskiego z drugiego liceum i po raz kolejny przyszliśmy do Państwa z naszej szkoły, żeby opowiedzieć o kilku rzeczach, które miały miejsce. Dzisiaj postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę audycji i będzie to coś nowego, mam nadzieję, aczkolwiek nawiążemy do najważniejszych tematów, które są związane z naszą szkołą. Przyszłam w troszeczkę zmienionym gronie, chciałabym prosić Was o przedstawienie się teraz.
Filip Taraszkiewicz, klasa matematyczno-fizyczna.
Juliusz Błażewicz, klasa biologiczno-chemiczna.
Sylwia Berus, klasa o profilu humanistycznym.
Marcin Wysocki, klasa matematyczno-fizyczna.
Dodam jeszcze tylko, że wszystkie osoby z wyjątkiem Marcina są przedstawicielami drugich klas. Marcin jest tegorocznym maturzystą. No i tak, chciałabym, żebyśmy zaczęli od tematu, który jest aktualnie dla nas najważniejszy. Już za tydzień będziemy mieli bardzo ważny dzień. Będzie to dzień otwarty w naszej szkole. Dzień otwarty, który będzie zachęcał kandydatów do wstępowania w szeregi naszych licealistów. Wszyscy jesteście z liceum, więc chciałabym zadać Wam takie pytanie. Co takiego czyni szkoły ogólnie, niekoniecznie akurat w tym momencie naszą, a w ogóle atrakcyjnymi?
Moim zdaniem jest to dobra kadra nauczycielska, to jest przede wszystkim. I drugie to jest możliwości rozwoju, tak? Koła zainteresowań też są takim ważnym punktem, jak ktoś chce się rozwijać w jakiejś dziedzinie, to wybiera taką szkołę, która ma takie koło zainteresowań, które pozwala jej mu się rozwinąć.
Czy myślicie, że tak naprawdę wystarczy tylko dobra opinia o szkole, czy jest potrzebne jeszcze coś więcej, żeby zachęcić osoby do przyjścia do niej?
Praca uczniów i praca nauczycieli, którzy są w danej szkole.
Nie zawsze ta opinia jest zgodna z realiami w danej szkole. Też trzeba mieć to pod uwagę.
Czy braliście pod uwagę przy wyborze szkoły to, na jakie studia się wybieracie? Czy to raczej jeszcze taka przyszłość odległa w tym momencie była?
To była trochę ciężka decyzja, ponieważ w takim młodym wieku ciężko jest też określić się dokładnie, co chce się robić, ponieważ to z miesiąca na miesiąc się zmienia tak naprawdę. No i w sumie nadal ja na przykład nie jestem pewna, co bym chciała dokładnie robić, aczkolwiek wiem, że w tym kierunku, na którym teraz się znajduję.
Czy gdybyście mieli tym osobom, które będą chciały przyjść do naszej szkoły, powiedzieć, udzielić kilku rad, to czy waszym zdaniem powinny brać pod uwagę to, jakie oni mają możliwości, z jakich przedmiotów na przykład są w chwili obecnej dobrze, czy to kompletnie nie ma żadnego znaczenia?
Moim zdaniem nie ma to znaczenia. Wybrałem ten profil, gdy nie byłem jakiś dobry z tych przedmiotów, które są moimi rozszerzeniami, czyli matematyka i fizyka, a po tych półtora roku nauki wyszedłem na prosto i sobie w miarę radzę i zapomniałem trochę o tych innych rzeczach, z którymi sobie lepiej radziłem w gimnazjum, także to nie ma znaczenia. Ale uważam, że to jest znaczne ułatwienie, jeżeli ktoś sobie z czymś radzi lepiej w gimnazjum i pójdzie na profil z tym związany, to będzie miał po prostu z górki na początku.
Marcin, ty już jesteś na finiszu tak naprawdę. Powiedz mi, czy twój profil, który wybrałeś, profil trudny, matematyczno-fizyczny, spełni twoje oczekiwania i czy pomoże ci też tak naprawdę dostać się na te wymarzone studia?
Wydaje mi się, że tak, że ja nastawiałem się na to, że chcę iść na profil z matematyką, więc jakby ten matematyczno-fizyczny albo geograficzny był tylko do wyboru. Zdecydowałem się na fizykę, której i tak nie będę zdawał, więc dla mnie nie robiło dużej różnicy. Ale uważam, że generalnie szkoła nas dobrze przygotowała, że wszyscy uczniowie w porównaniu do innych też szkół mają dobre wyniki średnie z tych próbnych matur. I że raczej tam na studia też nie będzie takiego dużego problemu się dostać.
Szkoły generalnie, tak jak sprawdzałam w internecie, robiłam jakiś tam drobny research, to prześcigają się, powiem szczerze, w atrakcjach na dniach otwartych. U nas tych atrakcji też będzie kilka. Ogólnie wszystko zacznie się o godzinie 9, tak żeby osoby, które są spoza Suwałk, z gimnazjów, z okolic miały czas na dotarcie. No i będziemy do pewnie ostatnich chętnych pracować i urzędować. I oczywiście przewidzieliśmy kilka rzeczy, tak naprawdę takich, które będą pasowały zainteresowaniom różnych osób. Między innymi będziemy mieli dosyć ciekawą lekcję, którą przygotuje pani Maria Pietrewicz. Będzie to lekcja języka polskiego, ale mamy też dwa konkursy. I o jednym tutaj Juliusz nam powie, bo jest to konkurs naprawdę moim zdaniem atrakcyjny. Sama żałuję, że nie mogę wziąć udziału.
Tak, będzie to pierwszy międzygimnazjalny konkurs popularno-naukowy z przedmiotów przyrodniczych. Przewidziane są bardzo ciekawe, wartościowe nagrody. Pierwsza drużyna otrzyma nagrodę o wartości 1000 zł, druga drużyna 500 zł i trzecia drużyna 400 zł. Ja będę miał przyjemność prowadzić ten konkurs. Będzie składać się on z dwóch etapów. Pierwszy etap bardzo podobny do 1 z 10. Zadaję uczestnikom pytanie. Następuje odpowiedź. Jeśli jest odpowiedź błędna, to dany uczestnik traci szansę. Jeśli odpowiedź będzie poprawna, to może wyznaczać kolejne osoby. Kończymy, kiedy zostaną określona liczba drużyn i następnie przechodzimy do drugiego etapu i drugi etap będzie to etap praktyczny. Uczestnicy będą musieli przeprowadzić 7 doświadczeń z dziedzin biologii, chemii, geografii i fizyki. Będą te doświadczenia oceniane przez jury składające się z 4 nauczycieli i z 4 uczniów. Tutaj też będę miał swój udział.
Jest to konkurs skierowany chyba do największej grupy zainteresowanych, dlatego że na 5 możliwych profili, tak naprawdę 4 są profilami ścisłymi. Mają przedmioty rozszerzone, które są przedmiotami właśnie z tej grupy. Dodajmy jeszcze, że są 2 równie atrakcyjne nagrody, czyli drugie, trzecie miejsce są to również nagrody finansowe. Cały konkurs zacznie się o godzinie 10, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Drużyny nie ma liczby minimalnej, natomiast maksymalnie drużyna może składać się z 5 osób, także warto przemyśleć, kogo wybrać, kto jest dobry w tych przedmiotach, bo nagrody są naprawdę bardzo atrakcyjne.
Zapraszamy gimnazjalistów do zgłaszania się do swoich nauczycieli i wysyłania kart zgłoszeniowych bezpośrednio do naszej szkoły albo drogą elektroniczną.
Mamy też jeszcze drugi konkurs. Jest to konkurs, który przygotowuje pani Wioletta Kulbacka. Będzie to konkurs ze znajomości historii naszej szkoły. Także tutaj proponuję, żeby kandydaci zapoznali się z historią szkoły. Będą to pytania z różnych kategorii. No może nie będzie pytania dotyczącego tego, czy pan dyrektor zawsze miał brodę, czy też nie, i wąsy. Natomiast na pewno będzie dużo podchwytliwych pytań. I ten konkurs będzie dla 3 grup zainteresowanych. Pierwsza część będzie o godzinie 9, druga o godzinie 9.30 i ostatnia o 10, czyli szanse na wygraną będzie miała troszeczkę większa ilość osób. I dodam jeszcze tylko, może to będzie taka niespodzianka, nie będę o tym do końca mówiła, ale formuła tego konkursu będzie taka dosyć nowoczesna, nie będzie to w formie testu i papieru, więc warto będzie skorzystać i zobaczyć, co to takiego ciekawego tam będzie przygotowane. Poza tym cały czas będziemy mieli stoiska reprezentujące różne języki obce, typowe jakieś przebrania, ciekawostki i chyba rzecz, która na pewno przyciągnie dużą ilość osób, mianowicie potrawy i jedzenie. I w tym roku wyjątkowo, myślę, że chyba, nie wiem czy nie jedyny w Suwałkach, będzie stanowisko reprezentujące kulturę japońską, ponieważ mamy w naszej szkole od tego roku działający klub japoński. Także tutaj zapraszamy osoby, które lubią mangę i nie tylko, może jakieś origami będzie można spróbować zrobić. I to będzie przez cały czas. Natomiast punkt ostatni, najciekawszy może moim zdaniem i kulminacyjny, to będzie koncert. Na koncert zapraszamy o godzinie 11. Będzie to koncert przygotowany przez naszych uczniów. Będą piosenki w różnych językach, będzie można posłuchać i hiszpańskiego, i francuskiego, niemieckiego, angielskiego zapewne też. A druga część koncertu będzie to, no, myślę, że profesjonalne wykonanie różnych znanych utworów w nowych aranżacjach. I tutaj chciałabym skorzystać z okazji i podziękować organizatorowi i osobie, która zawsze była niezawodna. Ja zawsze mogłam na niego liczyć, kiedy była mi potrzebna jego pomoc. Chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję Wiktorowi Bogdanowi za to, że przez 3 lata obecności w naszej szkole, wtedy kiedy mieliśmy jakieś potrzeby muzyczne, zawsze wspierał szkołę, a ja szczególnie osobiście chcę mu podziękować, bo naprawdę w wielu sytuacjach mogłam na niego liczyć. Także myślę, że tutaj dzień otwarty zapowiada się ciekawie i będziemy mieli na pewno dużą ilość kandydatów i osób zainteresowanych. Zapewniamy opiekę, będą uczniowie, którzy będą oprowadzać po remontowanej szkole i to, co będzie kandydatów interesowało, to na pewno będą się mogli tego dowiedzieć. No i myślę, że możemy przejść do drugiego tematu. Ten drugi temat wprowadzę takimi rzeczami, które udało mi się też znaleźć w internecie. Zacznę od takich haseł. Podaj dłoń, chcę ci pomóc, serce masz po lewej stronie, nikt ci nie da tyle, ile ja mogę ci obiecać. Tudzież jeszcze inne, które bardzo mnie zainteresowało i rozbawiło. Czuby potrzebują Kuby. Brzmi dziwnie, ale są to wszystko tak naprawdę najciekawsze wybrane hasła wyborcze z różnych kampanii do rad miasta w Polsce. I chciałabym, żebyśmy właśnie przeszli do drugiego tematu, o którym powie nam Filip.
Jestem kandydatem do 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Obok mnie znajduje się obecnie urzędujący poseł 23. sesji Juliusz Błażewicz. Trochę chcieliśmy opowiedzieć o tej inicjatywie, która może zachęcać gimnazjalistów do przyjścia do naszej szkoły, tak? Sejm Dzieci i Młodzieży jest to inicjatywa, która ma na celu popularyzację parlamentaryzmu w Polsce. Odbywa się ona od 1994 roku. Jest to projekt edukacyjny, którego zwycięzcy, czyli wyłonieni posłowie, mają okazję zobaczyć od kuchni, jak wygląda praca polskiego parlamentarzysty.
Ponieważ mamy reprezentantów, tak naprawdę mamy kandydata, ale mamy też osobę, która już troszeczkę się w taką działalność, może nie stricte polityczną, ale polityczną w jakiś tam sposób angażuje. Juliusz, powiedz mi, czy nie żałujesz tej decyzji i tak naprawdę co takiego ta działalność ci dała, czy nauczyła?
Na pewno nie żałuję. Uważam, że kandydatura do Sejmu Dzieci i Młodzieży i prowadzenie tej pierwszej w życiu kampanii była swego rodzaju takim ogniwem zapalnym do tego działania lokalnego dla społeczności naszej miejskiej, dla młodzieży. Zwieńczeniem do tej kampanii oczywiście było posiedzenie 1 czerwca, o którym mówił Filip. Mogliśmy od kuchni zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak funkcjonuje polski Sejm. Przejść się po ławach sejmowych, przejść się po sali kolumnowej, spotkać się też z posłami, porozmawiać. No ale gdy już wróciliśmy do Smog po tych naszych obradach 1 czerwca, wiele osób kończy te działania związane z działalnością polityczną. No, jak ja mówiłem wcześniej, dla mnie było to swego rodzaju ogniwo zapalne, dlatego też zaangażowałem się w działania Młodzieżowej Rady Miasta, złożyłem swoją kandydaturę na radnego Młodzieżowej Rady i od początku października jestem radnym Młodzieżowej Rady i prowadzimy wspólnie wiele działań, wiele inicjatyw tutaj aktywizujących młodzież, a także starsze grono, nawiązaliśmy właśnie współpracę z Radą Seniorów, z Polską Radą Seniorów i działamy wspólnie tutaj, aby nam tutaj polepszyć życie w Sołkach, żeby tutaj wszystko było jakieś takie ciekawsze.
Waszym zdaniem ważniejsze jest działanie na rynku lokalnym na rzecz mieszkańców na przykład Suwałk, czy tutaj tego najbliższego rejonu, czy raczej działania centralne?
Osobiście uważam, że o wiele bliższe są dla mnie działania lokalne, działanie w samorządzie terytorialnym niż centralnie, bo są jednak to sprawy najbliższe mojemu sercu, najbliższe otoczenie i jest to dla mnie najważniejsze.
A ty, Filip, ja działać na rzecz
bardziej w stronę centralizacji, tak? Uważam, że decyzje podejmowane na samej górze są, mają większą wagę i mogą trochę więcej zdziałać dla szarego, przeciętnego mieszkańca, aniżeli decyzja podjęta przez uchwałę w jednym mieście, tak?
Czy jest coś takiego, co waszym zdaniem zasługuje na szczególną uwagę i chcielibyście na przykład w danym momencie teraz zmienić? Zacznijmy od naszego tutaj miasta. Gdybyście mieli taką władzę i mogli o czymś zdecydować, co dotyczy młodzieży, to czy byłoby coś takiego, czy może akurat macie jakiś pomysł? Czy mamy jakieś potrzeby takie, o których na przykład my dorośli może nie myślimy, nie wiemy, że to by wam się przydało?
Zwiększenie finansowania szkół?
Właśnie, uważam, że jest dobry sposób, żeby funkcjonował system stypendiów dla uczniów zdolnych, bo teraz, aby dostać stypendium w liceum, trzeba być laureatem ogólnopolskiego konkursu, ogólnopolskiej olimpiady, co jest wyczynem
no, doświadczenia, powiem,
bardzo,
że jest
bardzo rzadko.
Jest to bardzo utrudnione ze względu na to, że jak wiadomo, niektórzy ludzie muszą się znaleźć w różnych finałach centralnych, niezależnie od tego, jaką mają wiedzę, ale no jest to bardzo utrudnione zadanie, kłody są rzucane pod nogi na każdym kroku, a u nas trochę mała ilość też godzin, mała ilość też szkół zainteresowań, pomimo tego, że one są, to jednak nie jest to aż tak intensywne, jak to się odbywa w innych miastach i to należałoby trochę wzbogacić poprzez zwiększenie finansowania tych inicjatyw.
Właśnie, o tym mówisz, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, dla tych tak zwanych perełek w danych szkołach.
Tak. Ale też chyba dla uczniów, którzy na przykład nie zawsze mają pieniądze na jakieś tam dodatkowe zajęcia, które na przykład są płatne, tak? Bo bardzo wiele zajęć, chociażby sportowych, wyjście do akwaparku nawet, czy gdzieś wymaga środków finansowych i nie każdy.
Nasz system stypendialny jest bardzo niedoskonały, bo na przykład może się zdarzyć osoba, która jest geniuszem w jednej dziedzinie, ale w innych już jest trochę gorsza i tutaj może być bardzo dobre osiągnięcie na poziomie nawet międzynarodowym, a jednak u nas o finansowaniu decyduje również czynnik taki jak czerwony pasek, czy coś takiego, czy właśnie, no właśnie czerwony pasek, tam zachowanie, które na przykład u wybitnych sportowców no nie zawsze jest czynnikiem najważniejszym.
Czyli powinniśmy bardziej brać przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Harvardu, który wspiera również na przykład sportowców, niekoniecznie z jakimiś wysokimi wynikami w nauce. Myślę, że jest to jakaś tam rzecz do przemyślenia pewnie. Mam jeszcze takie pytanie do was w takim razie. Czy wybiegając w przyszłość widzicie siebie w roli polityka?
Mówiąc o polityce takiej, można powiedzieć szerszej niż tylko działania rad młodzieżowych, widziałbym siebie jak już w polityce, to na pewno w samorządzie terytorialnym, na pewno nie na szczeblu centralnym, gdzieś tam w Warszawie, jednak dla mnie najbliższy jest samorząd terytorialny.
Ja nie widzę siebie jako sensu stricte polityka, ale człowieka związanego z polityką i z organizacjami politycznymi, ale w samą politykę wprost bym nie chciał iść tak bezpośrednio.
No dobrze, to tak na koniec w takim razie, żeby zamknąć już ten temat, podsunę wam może hasło na przyszłość, gdybyście jednak zdanie zmienili. To jest jedno też z tych haseł, którym udało mi się znaleźć swój chłop w Europarlamencie i miejmy nadzieję, że będzie to może któryś z Was. Dobrze, i przejdziemy w takim razie do ostatniego tematu, który wprowadzi Marcin. Powie nam o wydarzeniu z Wielkiej Soboty.
31 marca odbył się wielkanocny mecz charytatywny pomiędzy pierwszym Elo i drugim Elo. Odbył się na stadionie Wigier w formacie 2x po 40 minut, nie tak jak normalnie 45. Udało się zebrać 5 tysięcy na Fundację Promyczek dla biednych rodzin. Uważam, że nie jest to nadzwyczajny wynik w porównaniu do tego, jak na meczu w drugim Elo zbieraliśmy pieniądze. Udało się nam aż 18 tysięcy, aczkolwiek być może wpłynęło na to też data, która była przed samymi świętami. Ludzie też byli zajęci trochę innymi sprawami. I jeszcze dodam, że zawodnicy z drużyny drugiego Elo twierdzili, że dawali fory. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, aczkolwiek przez to udało się wygrać pierwszemu 3-1.
Wynik faktycznie zaskakujący. Myślę, że jest to całkiem prawdopodobne. Natomiast wydaje mi się, że nie o to chodzi, kto ten mecz wygrał. Dlatego, że liczy się dobra wola i chęć pomocy. Wiem, że było też tam zbiórka żywności dla osób potrzebujących, dla rodzin potrzebujących z naszego miasta. Temat chyba dosyć ważny. Już wcześniej rozmawialiśmy o nim w grudniu przy okazji naszej wizyty świątecznej. Czy wiecie, kto z osób na świecie jest najbardziej hojnym darczyńcą, jeśli chodzi o przekazywanie środków finansowych na cele charytatywne?
Bill Gates?
Tak. Właściwie to państwo Gates, czyli Bill i Melinda Gates, tak naprawdę w ubiegłym roku, w 2017, przekazali taką drobną kwotę 4,6 miliarda dolarów na cele charytatywne.
Na waciki.
Na drugim miejscu było małżeństwo również ze Stanów, z tym, że wspierające tereny ekologiczne w Kalifornii. No i również Mark Zuckerberg, postać kontrowersyjna, jeśli chodzi o działalność charytatywną, również przekazał dużą kwotę. Zaskakujące dla mnie było to, że nie udało mi się tak naprawdę dotrzeć do informacji, kto z polskich milionerów, miliarderów przekazuje najwięcej, dlatego że chyba troszeczkę inna jest formuła tutaj z tym związana i z przekazywaniem środków na cele charytatywne. U nas są to głównie jakieś organizacje. Czy wiecie, ile osób w Polsce dorosłych, oczywiście średnio, przeciętnie przekazuje pieniądze na różne cele charytatywne? 80% to jest całkiem spora ilość moim zdaniem. Duża ilość osób przekazuje na różne fundacje, ale również są to pieniądze wrzucane gdzieś do puszek przy różnych kwestach, przy różnych zbiórkach. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, na ile szczere i na ile tak naprawdę takie bezinteresowne są działania osób, które są gdzieś na świeczniku, które są znane? Bo co innego, jeżeli wrzucamy pieniądze gdzieś przechodząc ulicą, a co innego, jeżeli jesteśmy znaną gwiazdą, znaną twarzą i pokazujemy się, dostajemy za to nagrodę. Czy tak naprawdę to ta pomoc tych osób znanych to jest pomoc bezinteresowna tylko po to, żeby mieć poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego?
W Stanach Zjednoczonych wygląda to tak, że tam jest pewnego rodzaju kultura działalności organizacji charytatywnych. Tam jeżeli ktoś jest człowiekiem majętnym i jego majątek jest szacowany na powyżej 100 milionów dolarów, to jego niemalże obowiązkiem, który chroni go przed wykluczeniem z życia kulturalnego, jest założenie swojej fundacji charytatywnej. Najbardziej znaną Polką była pani Barbara Piasecka-Johnson, która właśnie miała fundację. Próbowała ratować Stocznię Gdańską między innymi. Nie wiem, czy przypadkiem nie dbała o to, żeby sprowadzać zaginione dzieła do Polski.
Tak,
nie wykupywała dzieł właśnie z Niemiec i Francji do Polski. No i cóż, i to jest, wydaje mi się, najbardziej znana osoba polskiej narodowości. To jest właśnie najbardziej hojny darczyńca właśnie, jeżeli chodzi o Polaków.
Czy znacie jakieś nazwiska z gwiazd polskich albo celebrytów, którzy wspierają różnego typu akcje charytatywne?
Robert Lewandowski.
No tak, dosyć słynna akcja, a właściwie problem z jedną z jego akcji i zbiórką pieniędzy, gdzie okazało się, że ktoś wykorzystał te środki w innym celu. Z takich rzeczy albo nazwisk, które mnie zaskoczyły, były to osoby typu Marek Piekarczyk, który był liderem grupy TSA. Okazuje się, że również dużo robi dobrego dla osób niepełnosprawnych. Agnieszka Radwańska, co chyba jest dosyć zrozumiałe, oczywiste. No i właściwie mój faworyt to jest Marcin Dorociński, który wiąże się z różnymi akcjami ekologicznymi, z pomocą bezdomnym zwierzętom. Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, czemu wy bylibyście skłonni się poświęcić? Gdybyście mieli do wyboru, gdybyście mieli taką szansę, to komu byście chcieli pomagać? Komu? Czemu?
Gdybym miała możliwości finansowe, na pewno przeznaczyłabym je na pomoc może dzieciom, małym, młodzieży, która choruje na różnego rodzaju choroby przeszkadzające w codziennym funkcjonowaniu, a także jeżeli bym miała tych możliwości finansowych trochę więcej, przeznaczyłabym je na przykład na pomoc zwierzętom w schroniskach.
Marcin, masz jakieś pomysły? Załóżmy, że musisz się zaangażować w jakąś akcję charytatywną albo nawet w stałą pomoc komuś czy też czemuś.
Jeśli miałbym wybierać, na jaką akcję charytatywną miałbym przeznaczyć swoje pieniądze, to wybierałbym jednak akcje charytatywne wspierające ludzi, nie środowisko, nie zwierzęta mimo wszystko, chociaż wiem, że te akcje też są bardzo ważne. To jednak moim zdaniem na pierwszym miejscu powinny stać akcje wspierające ludzi, którzy nie mają co jeść, nie mają co pić, są chorzy, tak?
Czy wydaje wam się, że łatwiej jest nam pomagać i wspierać różne akcje, jeżeli są one związane z osobami, które znamy osobiście? Czy nie ma to na przykład w ogóle żadnego znaczenia?
Na pewno jest to dla nas bliższe, jeśli dana osoba, którą znamy, jest na pewno dla nas ważniejsze, żeby wspomóc tą osobę, niż jakąś taką obcą, a powiedzmy anonimową osobę.
Tak, wydaje mi się, że tak.
Tak, jest to zdecydowanie właśnie w takim tonie, że się człowiek wiąże z tym i się czuje jakby częścią tego całego przedsięwzięcia.
Filip, czy wydaje ci się, że gdybyś został o to poproszony, byłbyś w stanie pracować na przykład w hospicjum albo w szpitalu z chorymi dziećmi?
Nie miałbym z tym problemów.
Czyli mamy jakieś pomysły i miejmy nadzieję, że znajdziecie na to czas, żeby różne akcje wspierać, bo jest to rzecz bardzo ważna i tak naprawdę taka działalność jest w naszym kraju bardzo potrzebna. Bez tego pewnie wiele byśmy nie osiągnęli. Może celebrytów szczególnie hojnych nie mamy takich, ale ilość osób w Polsce, te 80%, które przekazuje pieniądze, wysyła SMS-y na różne cele, no wydaje mi się, że jest całkiem spora. I właściwie to chyba na dzisiaj byłoby tyle, jeśli chodzi o wieści z naszej szkoły i o rzeczy, o których chcieliśmy porozmawiać i którymi chcieliśmy się dzisiaj tutaj podzielić. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo, może już bez Marcina, bo będzie skupiony zapewne na maturach. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia wszystkim maturzystom, nie tylko z naszej szkoły, ale w ogóle z miasta. No i myślę, że na koniec tradycyjnie pewnie chcemy kogoś pozdrowić. Zaczniemy od kogo? Może od Juliusza?
Ja chciałbym tradycyjnie pozdrowić moją klasę i pana profesora Michała Kiełbusa.
Dziękuję. Sylwia?
To ja pozdrawiam swoją klasę drugą C i na czele z panią Marią Pawłowską.
Marcin?
W takim razie ja bym chciał pozdrowić klasę matematyczno-fizyczną maturalną i panią Stankiewicz, naszą wychowawczynię.
Ja bym chciał pozdrowić klasę drugą B, także panią Violettę Kulbacką, naszą wychowawczynię, oraz specjalne pozdrowianka dla Piotrusia Gajewskiego z drugiej B, mojego współkandydata do Sejmu Dzieci i Młodzieży.
No tak, dzisiaj akurat nie mógł się z nami tutaj wybrać, ale na pewno następnym razem chętnie weźmie udział, zwłaszcza jeżeli wygracie, odniesiecie sukces, w co głęboko wierzę i na co liczę.
Opiekuna projektu sejmowego.
Tak, szczególne pozdrowienie dla pana profesora Grzegorza Kalejty, który objął nas swoim patronatem przez ostatnie półtora miesiąca i pod którego czujnym okiem działaliśmy właśnie na rzecz tego projektu.
Tradycyjnie zacznę od rzeczy bardziej osobistych. Pozdrawiam moją kochaną córkę. Mam nadzieję, że inni się nie obrażą, ale tym razem, ponieważ już stoimy praktycznie tuż na progu matury, to chciałabym serdecznie pozdrowić, uściskać wszystkich, którzy naszą szkołę kończą i powiedzieć, że będzie mi was bardzo brakowało. Nie wiem, czy będę w stanie przyjść na czwartkowe pożegnanie z wami, bo bardzo się z klasami trzecimi związałam i będę trzymać cały czas kciuki. Nie wiem, jak uda mi się wtedy pracować, ale myślę, że jakoś to pogodzę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia niedługo. No dobrze, postanowiliśmy być lepsi od telewizji i od pana, który w pewnym programie rozrywkowym opowiada suchary codzienne, Juliusz.
Drodzy Państwo, jak nazywa się sieć McDonaldów w Łowiczu? Makłowicz.
Drodzy Państwo, przez jakie ryby można skakać? Przez płot... To już jak tak mówimy te żarty, to może jeszcze coś tutaj wam powiem. Jak nazywa się samotny Chińczyk? Samsung. To już ostatni taki żart na zakończenie naszej dzisiejszej audycji. Przychodzi mąż do domu, bardzo, bardzo spóźniony i żona jest na niego wściekła, ponieważ już od dłuższego czasu nie stosuje się do jakichś tam ram czasowych, tylko się ciągle spóźnia i pokazuje mu zegarek. I on mówi: matko, co ty mi tak ten zegarek pokazujesz? A żona do niego mówi: wiesz co, ty się ciesz, że ja ci ten zegarek pokazuję. Moja mama mojemu tacie to kalendarz pokazywała.
Do usłyszenia.